A Bogu. Takżeśmy czytali Psalm 146, brat czytał. Tak chciałbym na dwie rzeczy w tym psalmie zwrócić tu uwagę swoją i naszą. Brat czytał w tym psalmie 146, wierszu pierwszym i drugim: chwal duszo moja Pana, chwalić będę Pana, pókim żyw. Takie bardzo ciekawe sformułowanie. Jak gdyby człowiek mówił sam do siebie. Człowiek sam siebie tu w jakiś sposób zachęcał. Człowiek sam siebie pobudzał do tego, aby oddawać Bogu chwałę. Tak mi się przypomina ten moment, kiedy tak powiedział Pan Jezus, że duch jest ochotny, ciało mdłe. Ja myślę, że wszyscy to bardzo dobrze znamy, to słowo. Czasami tak się tym tłumaczymy. Tak, tak, nasz duch jest ochotny, ale ciało mdłe. No dzisiaj jest ciepło, innym razem jest zimno. Zawsze coś nam przeszkadza. A drugi taki moment, na który chciałbym zwrócić tu uwagę, w drugiej części tego psalmu brat czytał o wszechmocy Bożej. I ten fragment o wszechmocy Bożej się kończy wierszem 10, który mówi tak: Pan jest królem na wieki, jest Bogiem Twoim, Syjonie, po wszystkie pokolenia, alleluja. Pan jest królem na wieki. Chciałem zwrócić na to uwagę, że Pan jest królem na wieki. Ja bardzo lubię tą pieśń, którą żeśmy śpiewali w końcowej części. To było Przyjaciela mam. I wiemy, że Pan Jezus jest naszym przyjacielem. To jest bardzo ważne. To jest coś, co nas zawsze tak bardzo podnosi i zachęca. Ale Pan Jezus Chrystus jest też naszym królem. Pan jest królem na wieki. Pan Jezus Chrystus jest królem. Moim królem, Twoim królem i naszym królem. Ja myślę, że to stwierdzenie jest bardzo ważne. Znacznie łatwiej jest nam o tym mówić, że Pan Jezus jest naszym przyjacielem, bo to jest tak bardzo dobrze dla nas. Troszkę trudniej jest mówić, praktykować, że Pan Jezus jest naszym królem. Co prawda w Polsce nie ma w tej chwili króla, więc może trudno to tak się odnieść bezpośrednio. Jest prezydent, jest premier, są inni, którzy w jakiś sposób sterują tu naszym państwem. To są ci, których my w taki czy inny sposób musimy słuchać. Oni poprzez to, że tworzą prawo, że to prawo egzekwują w stosunku do nas, to my mamy taki obowiązek, aby ich słuchać. Może są tacy ludzie, którzy mówią, że premier, który jest w tej chwili, to jest ich przyjaciel, czy ja tak tego, mi to byłoby tak trudno stwierdzić. Ale jeśli chodzi o Pana Jezusa, On jest naszym przyjacielem, to prawda, a On jest też naszym królem. Czyli On jest tym, który jest ponad nami, a my jesteśmy w Jego królestwie. My jesteśmy uczestnikami Jego królestwa. A także powiem to tak, my jesteśmy poddanymi Jego królestwa. To już tak całkiem przyjemnie nie brzmi, ale to jest prawda. My mamy być poddani Królestwu Pana Jezusa. My mamy być poddani Jego woli, Jego planom. To jest coś, o czym właśnie dzisiaj chciałbym mówić i coś, co często jest tak bardzo trudne dla nas, żeby się z tym zgodzić, że trzeba się czemuś poddać, trzeba z czegoś zrezygnować, trzeba coś przyznać, trzeba być czemuś tu posłuszny. Chcę czytać taką historię, która jest zapisana w Ewangelii Łukasza, w rozdziale pierwszym. Być może większość z was ją zna, ale chciałbym ją przypomnieć, dlatego że ta historia przemawia tak bardzo mocno i mówi właśnie nam o tym, że Jezus Chrystus, Bóg Wszechmogący, jest naszym Królem. On jest tym, któremu my mamy być poddani, względem którego my mamy być posłuszni. Chcielibyśmy posłuchać tej historii. Łukasz, rozdział pierwszy, będę czytał od wiersza 5. Za dni Heroda, króla judzkiego, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz ze zmiany kapłańskiej Abiasza. Miał on za żonę jedną z córek Aaronowych, a na imię jej było Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw pańskich. Lecz nie mieli potomstwa, ponieważ Elżbieta była niepłodna, a oboje byli już w podeszłym wieku. I stało się, gdy sprawował służbę kapłańską przed Bogiem w kolejności przypadającej nań zmiany, że według zwyczaju urzędu kapłańskiego na niego padł los, by wejść do świątyni pańskiej i złożyć ofiarę z kadzidła. Cała zaś rzesza ludu modliła się na dworze w godzinie tej ofiary. Wtem ukazał się mu anioł pański stojący po prawej stronie ołtarza kadzidlanego i zatrwożył się Zachariasz na jego widok i lęk go ogarnął. Anioł zaś rzekł do niego: nie bój się, Zachariaszu, bo wysłuchana została modlitwa twoja i żona twoja Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. I będzie miał radość i wesele i wielu z jego narodzenia radować się będzie. Będzie bowiem wielki przed Panem i wina i napoju mocnego pić nie będzie, a będzie napełniony Duchem Świętym już w łonie matki swojej. Wielu też spośród synów izraelskich nawróci do Pana Boga ich. On to pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy. Wtedy rzekł Zachariasz do anioła: po czym to poznam, jestem bowiem stary i żona moja już i żona moja w podeszłym wieku. Odpowiadając, anioł rzekł do niego: jam jest Gabriel, stojący przed Bogiem i zostałem wysłany, by do ciebie przemówić i zwiastować ci tę dobrą nowinę. Oto za nie mówisz i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, kiedy się to stanie, bo nie uwierzyłeś słowom moim, które się wypełnią w swoim czasie. A lud oczekiwał Zachariasza i dziwili się, że tak długo przebywał w świątyni. A kiedy wyszedł i nie mógł mówić do nich i poznali, że miał widzenie w świątyni, dawał im też znaki i pozostał niemym. A gdy minęły dni jego służby, odszedł do domu swego. A po tych dniach Elżbieta, żona jego, poczęła i ukrywała się przez 5 miesięcy, mówiąc: to mi uczynił Pan w dniach, kiedy wejrzał na mnie, by zdjąć ze mnie hańbę wśród ludzi. Do tego miejsca. Z jednej strony bardzo znana historia, z drugiej strony nie tak często się o tej tu historii mówi. Wiemy, że Łukasz, który był lekarzem, o którym wiemy również, że był takim bardzo skrupulatnym kronikarzem, historykiem, kiedy on pisał swoje przesłanie, on tak tam pisze w pierwszych wierszach, że już wiele osób się podjęło z pisania historii życia Pana Jezusa, historii Jego działania, to napisał on, że postanowiłem i ja, który dokładnie wszystko przebadałem, przekazać ci, dostojny Teofilu, całą tą historię. I właśnie Łukasz, kiedy badał historię Pana Jezusa, kiedy Łukasz sprawdzał, słuchał wielu świadków tamtego czasu, tamtych zdarzeń, to również by wysłuchał tej historii o tym, jak narodził się Jan Chrzciciel. Bo tylko w tym miejscu znajdujemy to tło historii, w jaki sposób Jan Chrzciciel przyszedł na świat. I Łukasz twierdził, że ta historia jest na tyle ważna, a wierzę, że to Duch Święty go do tego tu pobudził, że on tą historię przelał na papier i my dzisiaj tu możemy czytać tą historię i możemy z tej historii się wiele nauczyć. Właśnie przynajmniej dla mnie ta historia tak bardzo mocno mówi o tym, że Bóg jest królem, że Bóg jest Panem. I chciałbym to zaraz uzasadnić. Ta historia mówi o małżeństwie, o dwóch ludziach, o Zachariaszu i Elżbiecie. Takie małżeństwo. Tak bym tu powiedział, w tamtym czasie, gdy to miało miejsce, to było jedno tu małżeństwo, to był jeden kapłan spośród grupy 20 tysięcy kapłanów, który w tamtym czasie, kiedy na ziemi był Pan Jezus Chrystus, którzy byli czynni w służbie w świątyni. Jeden z 20 tysięcy, więc no jeden z wielu, byśmy mogli tak powiedzieć. Zachariasz i Elżbieta. W wierszu 5, żeśmy tak czytali, że za dni króla judzkiego Heroda żył pewien kapłan imieniem Zachariasz ze zmiany kapłańskiej Abiasza. Tak się zastanawiałem, co mi to w zasadzie mówi, co mi daje ta informacja. Był kapłan, tak jak już wspomniałem, i jeden z 20 tysięcy miał na imię tu Zachariasz i był ze zmiany kapłańskiej Abiasza. Może tego tu nie będę szukał, ale w pierwszej księdze Kronik, w rozdziale 24, Dawid, który organizował to życie świątynne, to życie służby tu kapłanów w świątyni, czy wcześniej w namiocie przybytku, on stwierdził, wierzę z Bożego tu natchnienia, że tych kapłanów jest na tyle dużo, że trzeba to wszystko w jakiś sposób zorganizować. I tak jak jest tam to napisane w tym 24 rozdziale pierwszej księgi Kronik, on podzielił tych wszystkich tu kapłanów, te wszystkie rody, na takie 24 grupy. I przy pomocy tu losowania dobrał kolejność tych grup. I każdy kapłan, każdy, który się wywodził z rodu Aarona, który jego synów, który miał być tu kapłanem, był przypisany do jednej z 24 grup. Także oni wszyscy byli w ten sposób tu podzieleni. A następnie tak zostało ustalone, że każda z tych 24 grup po kolei jak gdyby bierze udział w tych składaniu ofiar, w działaniu wokół w świątyni i wokół świątyni. Tak więc ci kapłani, te 24 grupy ludzi, oni żyli jakby w całym kraju, tu mieszkali, a przez raz w roku, przez okres no mniej więcej 2 tygodni przebywali w Jerozolimie i tam sprawowali tą posługę kapłańską. I tak tutaj, żeśmy czytali, że ten Zachariasz był ze zmiany kapłańskiej Abiasza. To była jak gdyby grupa numer 8, czyli oni byli jak gdyby 8 w kolejności, żeby obsługiwać świątynię, żeby zajmować się składaniem ofiar. W wierszu 8, żeśmy tak czytali, i stało się, gdy sprawował służbę kapłańską przed Bogiem w kolejności przypadającej nań zmiany. Czyli to jest to, co mówiłem. Był w 8 grupie i teraz była ta ich zmiana. On znajdował się raczej sam, znajdował się w Jerozolimie i sprawował tą posługę kapłańską. Tyle można powiedzieć o Zachariaszu. Natomiast w wierszu 5 również tu czytamy o jego żonie, bo tak czytamy w wierszu 5 części 2. Miał on za żonę jedną z córek Aarona, a na imię jej było Elżbieta. A więc wiemy, że ten kapłan miał żonę, że ona miała na imię Elżbieta, mało tego, że ona również była z córek Aaronowych. To było bardzo ważne w tamtym czasie, aby kapłani brali sobie za żony ze ściśle określonej grupy. Nie, że tak powiem, wszystko jedno skąd, ale ze ściśle tu określonej grupy. I tak jak tu czytamy, ona była z córek Aaronowych. Czyli to małżeństwo, kapłan i jego żona, zostało tu zawarte zgodnie z zasadami, z przepisami tu Starego Testamentu. A potem w wierszu 6 tak czytamy dalej już o nich, jako o Zachariaszu i Elżbiecie. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw pańskich. Tutaj jest takie świadectwo o ich tu małżeństwie. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali według wszystkich przykazań, które są zapisane w zakonie, które były zapisane w zakonie, które były w Starym Testamencie. Ktoś by mógł tak powiedzieć, no cóż wielkiego. Ja myślę, że to była wielka rzecz, że ich życie tu małżeńskie, ich życie rodzinne było świadectwem tego, że kapłanem jest z Bożego powołania i również jest posłuszny Bogu, jest posłuszny temu Królowi Królów, bo wypełnia w pełni zakon. To wcale tu nie było takie oczywiste, gdy patrzymy na historie, które są zapisane w Starym Testamencie, gdy choćbyśmy spojrzeli na księgi tu Samuelowe, gdzie czytamy o dwóch synach kapłańskich, synach Heliego, którzy byli tu kapłanami, czytamy, że ich postępowanie było takie, że ludzie odwracali się od Boga i nie chcieli składać ofiar. Ktoś by tak powiedział, no kapłan też człowiek. Różnie to się zdarzało. Ale myślę, że w szczególności w tamtym czasie, wierzę, że gdybyśmy to przenieśli na czasy tu dzisiejsze, my wszyscy jesteśmy w tym duchowym sensie, także tymi kapłanami, to świadectwo życia jest tak bardzo ważne. Kapłan w tamtym czasie był pośrednikiem między Bogiem i ludźmi. W tamtym czasie ludzie w zasadzie w ogóle nie przystępowali jakby wprost sami tu do Boga, ale potrzebowali tego pośrednictwa kapłana, który składał za nich te dary i ofiary, który w ich imieniu jakby występował przed Bogiem. Także funkcja, którą miał kapłan, była bardzo ważna. I dlatego to małżeństwo miało takie bardzo dobre świadectwo wśród ludzi, wśród których oni żyli, bo czytamy, że oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępując nienagannie według ustaw i przykazań pańskich. Także do tej chwili patrząc, to małżeństwo było wzorowe, nawet bym powiedział wzorcowe dla innych. Ale i to małżeństwo miało pewien problem, o którym tu czytamy w wierszu 7. W wierszu 7 tak czytamy, lecz nie mieli potomstwa, czyli no nie mieli dzieci. To jest tu historia, która jest no zapisana, która miała miejsce 2000 lat temu. Ja wiem, że dzisiaj są może troszkę inne czasy, bo sam osobiście znam sporo małżeństw, które nie chce mieć dzieci. Natomiast myślę, że generalnie rzecz biorąc, naturalnie rzecz biorąc, każde małżeństwo chce mieć dzieci, chce mieć tu potomstwo, jest to bardzo tu naturalne, dlatego że Bóg, jeżeli powołał kogoś tu do małżeństwa, to również do tego, aby mieć dzieci. A tutaj tak czytamy, lecz nie mieli potomstwa, ponieważ Elżbieta była niepłodna. Więc ten jeden problem, który oni mieli, to był potężny problem, bo oni tu nie mieli dzieci. W tamtych czasach, jeżeli nie było w rodzinie, w małżeństwie dzieci, to było to w zasadzie nawet tragedią. I według zwyczajowych praw, które były w tamtym czasie, mąż mógł taką żonę oddalić tu od siebie, dać jej ten list tu rozwodowy, dlatego że ona nie przedłużała linii jego rodu. Ona nie spełniała jakby tej roli, która miałaby przedłużyć ród, która miałaby utrzymać tą męską linię. Tak więc ten problem musiał być wielkim tu problemem. Ja myślę, że dla wielu ludzi, którzy się im przyglądali, tak patrzyli na nich i tak mówią, Bóg im nie błogosławi. Bóg nie jest dla nich takim błogosławieństwem. Spójrzmy na psalm 127. Chciałbym, żebyśmy może ten psalm przeczytali. Psalm 127. Tutaj czytamy, czym są dzieci dla rodziców, czym są dzieci dla nas. Psalm 127, 3, 4 i 5 werset mówi tak. Oto dzieci są darem Pana, podarunkiem jest owoc łona. Czym strzały w ręku wojowników, tym synowie zrodzeni za młodu. Błogo mężowi, który napełnia nimi swój kołczan, nie zawiedzie się, gdy będzie się rozprawiał z nieprzyjaciółmi w bramie. Oto dzieci są darem od Pana, podarunkiem jest owoc łona. Mnie się to łatwo czyta, wam się to łatwo słucha. Ale chcielibyśmy sobie tu wyobrazić tego kapłana Zachariasza, który również czytał psalmy, który czytał te psalmy innym, który je cytował, i który tak czytał, to dzieci są darem Pana. Podarunkiem jest owoc łona. On to czytał innym ludziom, ale w swoim wnętrzu przeżywał rozterkę, smutek, może nawet rozpacz. Bóg tak mówi, że dzieci są darem od Pana, a my z żoną tu nie mamy dzieci. I to był pewnie dla nich wielki problem. Ja myślę, że to był dla nich bardzo duży problem, że oni tych dzieci tu nie mieli. Tak więc, gdy spoglądniemy na nich jako na małżeństwo, to widzimy sporo plusów, ale widzimy też i takie trudniejsze sprawy. W wierszu 7, w części 2 mamy takie podsumowanie ich tu małżeństwa. Chciałbym trzy słowa o tym tu powiedzieć. W wierszu 7, w części 2 tak czytamy, a oboje byli już w podeszłym wieku. Czyli gdy Łukasz pisze tą historię, gdy opisuje to zdarzenie, to małżeństwo było już w podeszłym wieku. Ja nie wiem, co to znaczy być w podeszłym wieku, bo kiedy miałem lat naście, a moja babcia miała lat tu 65, to mówiłem, że już jest strasznie stara. No teraz już tak nie mówię. No wy też pewnie różnie, bo to wszystko tu zależy od wieku, ale tak sobie wyobrażam, no może mieli tu 65, może 70, a może tu 75 lat, nie wiem. Ale jest tak napisane, że oboje już byli w podeszłym wieku, w wierszu 18 czytamy, tak mówi o sobie Zachariasz, jestem bowiem stary, a żona moja w podeszłym wieku. W każdym razie, gdybyśmy to spojrzeli na to z innej strony, po prostu byli już w takim wieku, gdzie się nie ma dzieci. No ma się wnuki ewentualnie, ale nie dzieci. Tak więc, kiedy podsumujemy to ich życie w tej historii do tego punktu, to oni już doszli do takiego stanu dojrzałego. Ale ten stan był również taki bardzo ciekawy. Spójrzmy na to, że oni w dalszym ciągu byli razem. Czyli Zachariasz nie poddał się tym trendom, tym modom, że skoro moja żona jest tu niepłodna, to ja biorę z nią rozwód i biorę sobie tu następną, żeby ród mojego ojca był kontynuowany. Spójrzmy na to, że przez te wszystkie lata, przypuszczam, że byli kilkadziesiąt lat razem, oni byli razem. Mimo tego, że nie mieli dzieci, on jej nie opuścił, ale był z nią razem. I to jest taki piękny przykład. Taki piękny przykład dla dzisiejszych małżeństw, dla dzisiejszych czasów, że każda przeszkoda jest do ominięcia, aby zachować tą małżeńską jedność. W tamtym czasie to był wielki problem, kiedy tu nie było dzieci. Ale Bóg zachował. Król królów zachował ich w tej jedności, że oni byli razem. Druga sprawa, tak przypuszczam, chociaż nie jest to tu wprost napisane, ale na pewno wspólnie razem modlili się o dzieci. W wierszu 13, żeśmy tak czytali, bo wysłuchana została modlitwa Twoja. Czyli wiemy, że na pewno Zachariasz modlił się o potomstwo. Że na pewno Zachariasz modlił się o dzieci. Aby jego żona mogła począć, aby jego żona mogła mieć dzieci. Przypuszczam, że skoro tak byli razem ze sobą, to również razem modlili się o to, aby mieć potomstwo, aby ona mogła zajść w ciążę i aby zdrowe dziecko mogło się urodzić. Spójrzmy na to kilka lat, kilkanaście lat, może kilkadziesiąt lat modlili się o to, aby Bóg dał im potomstwo. I oni tego potomstwa nie mieli. To jest bardzo ważny moment w tej historii. Przez kilkadziesiąt lat byli razem i modlili się i nie mieli potomstwa. A z drugiej strony tak czytamy, że aż do tej swojej starości oni żyli w taki wzorcowy sposób. Byli sprawiedliwi wobec Boga poprzez nienaganne postępowanie według wszystkich przykazań i ustaw pańskich. Naprawdę wzorowe tu małżeństwo. Mimo przeszkód, mimo tego, powiem to wprost, że Bóg nie wysłuchał ich próśb, ich modlitw. Oni dalej byli przy Bogu, oni się nie zachwiali w swojej wierze, ale będąc razem służyli Bogu. Ja myślę, że to w tej historii jest takie bardzo ważne, że oni przez cały czas byli ze sobą razem, mimo tych przeciwności, mimo jak gdyby niespełnionych próśb, mimo niespełnionej tu modlitwie. W wierszu 8, bo chciałbym iść dalej w tej historii, takżeśmy czytali, że stało się, gdy sprawował służbę państwom przed Bogiem w kolejności przypadającej nań zmiany, to jest to, co mówiłem, on był w tej określonej grupie i teraz był ten ich czas, że przez 2 tygodnie był w Jerozolimie i 2 tygodnie wykonywał swoją służbę w świątyni. Przez 2 tygodnie to robił, każdy dzień był zaangażowany w inną służbę. Natomiast w wierszu 9 tak czytamy, że według zwyczaju urzędu kapłańskiego na niego padł los, by wejść do świątyni pańskiej i złożyć ofiarę z kadzidła. Tak jak już wspomniałem, było ponad 20 tysięcy tych kapłanów w czasie Pana Jezusa, czynnych, którzy sprawowali służbę. W związku z tym, tak sobie wyobrażam, bo tak by to można było mniej więcej tu przeliczyć, że kilkuset tu kapłanów było przez te 2 tygodnie z danej grupy, aby sprawować tą posługę tu kapłańską. I w związku z tym jakoś to trzeba było zorganizować, który kapłan czym się zajmie. I tutaj żeśmy czytali, że według tego zwyczaju znowu rzucali losy i los padł na niego, że on ma wejść do świątyni pańskiej i złożyć ofiarę z kadzidła. Los tak zdecydował, chociaż my wiemy, że bez woli Bożej nic się nie dzieje. Że nawet te losy, które się rzuca, to jest wszystko w Bożym ręku. Chcielibyśmy spojrzeć może, jak to wyglądało z tym, z tą ofiarą z kadzidła. W drugiej księdze Mojżeszowej, może na to zobaczmy, jak to wyglądało. W drugiej księdze Mojżeszowej, w rozdziale 30, czytamy o tym ołtarzu kadzidlanym. Może tak, żeby sobie przypomnieć, albo też, żeby sobie to odświeżyć, czy w ogóle, żeby o tym się tu dowiedzieć, bo może o tym się nie tak często mówi. Ten ołtarz, czytamy o tym w pierwszym wierszu tak. Zrobisz też ołtarz do spalania kadzidła, a zrobisz go z drzewa akacjowego. Będzie na łokieć długi, na łokieć szeroki, czterograniasty, a wysokości na dwa łokcie. Czyli on wcale nie był taki duży, bo to tak było, jeśli chodzi o wysokość, to metr i tu było pół metra na pół metra, czyli to było coś, co wcale tu nie było takie duże. Całe było to pokryte złotem, to oczywiście miało drążki, żeby to się dało przenosić. Natomiast miejsce, gdzie był ten ołtarz, to już była sprawa, że tak powiem, w cudzysłowie bardziej zaawansowana, bo to już tu nie było na zewnątrz w świątyni, ale to było w środku w świątyni, w tym miejscu świętym. I tak w wierszu 7 i 8 tej drugiej księgi Mojżeszowej rozdziału 30, tak czytamy. Na nim będzie Aaron spalał wonne kadzidło. Każdego poranka, gdy będzie przygotowywał lampy, będzie je spalał. Także przed wieczorem, gdy Aaron będzie wstawiał lampy, będzie je spalał. Jest to stała ofiara kadzidlana przed Panem po wszystkie pokolenia wasze. Czyli ten ołtarz stał w tym miejscu świętym i tak czytamy, że dwa razy dziennie, czyli rano i wieczorem, składano tam takie szczególne ofiary. To były te ofiary kadzidlane. I tak czytamy, że to jest stała ofiara kadzidlana przed Panem. To były takie ofiary spalane, tam były zioła, różne tu wonności, to wydawało taki bardzo miły zapach. I to było, ten ołtarz już był przed samą tu zasłoną, która oddzielała miejsce święte od najświętszego, tam gdzie była skrzynia przymierza, więc to było już jak gdyby tak bardzo blisko tej obecności Bożej i te miłe wonności tak miały iść w kierunku tej tu kotary, w kierunku tego miejsca najświętszego. Także to była taka bardzo szczególna tu ofiara. W wierszu 9 jeszcze tak czytamy, natomiast nie będziecie na nim składać innej ofiary kadzidlanej, ani całopalenia, ani ofiary z pokarmu. To był taki szczególny ołtarz, gdzie składano na ofiarę tylko te wonności, jako tą miłą ofiarę wonności przed Panem. I na niego padł los, że on to miał właśnie zrobić. Tak jak to przeczytałem w niektórych tu komentarzach, zwykle kapłan taką rzecz robił tylko raz w życiu. Ich było tu na tyle dużo, także na przestrzeni czasu, jak gdyby, żeby każdy to mógł zrobić, to zwykle to robił tylko raz w życiu. Także było to takie wielkie przeżycie, że się wchodziło do tego miejsca świętego, przed ten ołtarz, ktoś inny tam robił ogień, a on potem teraz składał już te wonności, które no, zaczęły się spalać i zaczął ten miły zapach, ten dym zaczął się unosić. I do tego on został powołany w wierszu tu 9. Według zwyczaju na niego padł los, aby wejść do świątyni pańskiej i złożyć ofiarę z kadzidła. Gdybyśmy spojrzeli z punktu widzenia tu Nowego Testamentu, co to znaczy, gdybyśmy się zastanowili nad tym, czym są te wonne ofiary, to może dwa miejsca w Bożym Słowie, które by nam to przybliżyły. Zapisane jest w Starym Testamencie w Psalmie 141. Zobaczmy, co tam jest napisane. Psalm 141, wiersz 2 mówi tak. Niech wznosi się ku Tobie modlitwa moja jak kadzidło. Niech wznosi się ku Tobie modlitwa moja jak kadzidło. Tak więc to kadzidło było przyrównane do takiej modlitwy, do takiego szczególnego tu wołania do Boga. Również w ostatniej księdze Biblii, w księdze Objawienia, w rozdziale chyba 6, zaraz to znajdę, w rozdziale 6, wierszu 8, tak czytamy o tym, jak 24 starców składało pokłon Bogu, to czytamy, że oni także mieli złotą czaszę pełną wonności, a są to modlitwy świętych. Tak więc to było takie szczególne oddawanie chwały, szczególne oddawanie czci. W wierszu 10 dalej w tej historii tak czytamy, cała zaś rzesza ludu modliła się na dworze w godzinie tej ofiary. A więc złożenia tej tu ofiary miało taki szczególny, uroczysty charakter, bo kapłan wchodził do środka, do tego miejsca świętego, aby to złożyć, a w tym czasie ludzie, którzy byli na zewnątrz, modlili się do Boga. Oddawali Bogu cześć. Także to był taki bardzo podniosły moment. I tak to czytamy, że to było i rano, i wieczorem. Dwa razy dziennie. Również by można było się zastanawiać, co ten kapłan tam robił w tym miejscu świętym, kiedy ten dym się wznosił ku górze. I tak jak to przeczytałem, najczęściej kapłan modlił się o pomyślność dla swojego kraju. W tamtym czasie modlił się również o wyzwolenie z okupacji rzymskiej, a również modlił się o to, żeby nadszedł Mesjasz. I przypuszczam, że tak samo robił tu Zachariasz. Lud na zewnątrz się modlił za nim, on był w środku, składał właśnie tą miłą wonność przed Panem i modlił się o wolność dla swojego kraju i modlił się o to, aby przyszedł Mesjasz. I oni to robili przez setki lat. I tak też robił to Zachariasz. Tego tu nie wiemy, bo nie jest to tu zapisane, ale prawdopodobnie Zachariasz robił to po raz pierwszy w tamtym miejscu, ale pewnie słyszał od swoich współbraci tu kapłanów, jak to wygląda, jak to przebiega i postępował zgodnie z tymi tu zasadami. Ale w wierszu tu 11 tak czytamy, wtem ukazał się mu anioł pański stojący po prawej stronie ołtarza kadzidlanego. Wtem ukazał się mu anioł pański stojący po prawej stronie ołtarza. Tego nie było w procedurze. Jego znajomi tu kapłani z jego grupy tego mu nie mówili, bo oni mu mówili wszystko o tym, jak to było trzeba zrobić, ale żaden z jego znajomych, z jego poprzedników, który tam był, nie miał czegoś takiego, żeby nagle po prawej stronie ołtarza się ukazał anioł pański. W tamtych czasach, tak jak to czytamy w innych miejscach, widzenia takie były bardzo rzadkie. I nic dziwnego, że czytamy w wierszu 12 i zatrwożył się Zachariasz na jego widok i lęk go ogarnął. Tak jak wspomniałem, to nie było takie codzienne zdarzenie. On się z tym wcześniej tu nie spotkał i nic dziwnego, że on się wystraszył, że on się zatrwożył i że ogarnął go lęk i ogarnął go strach. Gdybyśmy sobie siebie chcieli wyobrazić w takiej sytuacji, tak jak tu jesteśmy, gdyby nagle się zjawił anioł, przypuszczam, żebyśmy też się wystraszyli. Chociaż z drugiej strony każdy z nas tęskni do tego, aby spotkać się z kimś, czymś nadnaturalnym. On też się wystraszył. I w wierszu 13 no, czytamy tak. Anioł zaś rzekł do niego, nie bój się, nie bój się. Kiedy Zachariasz zetknął się z objawem, z działaniem Bożej mocy, to on się bał, to on się wystraszył. Kiedy sobie przypominamy tę sytuację, gdy uczniowie na przykład byli na łódce, Pan Jezus spał i była taka wielka burza i nagle Pan Jezus wstał i powiedział do tego wiatru, do tego wichru, do tych fal, uciszcie się i nastała pełna cisza. Wiemy, że ci uczniowie się przerazili, bo nagle zobaczyli działanie Bożej mocy. To było coś, co jest nagłe. Wiemy, że tak często było w życiu uczniów, gdy był Pan Jezus Chrystus, potem również było tak, gdy czytamy w Dziejach Apostolskich. I Zachariasz również się wystraszył, ale usłyszał, nie bój się. Nie bój się, dlatego że ja jestem anioł Gabriel. Ale spójrzmy na to, co było dalej, bo to w tej historii również jest takie bardzo zasadnicze. Nie bój się, Zachariaszu, bo wysłuchana została modlitwa twoja. Chciałbym w tym momencie się na chwilkę zatrzymać. On był taki przerażony, przejęty, bo zobaczył, że jest anioł i on tu do niego zaczyna mówić. Najpierw mówi, uspokój się, a potem mówi tak, modlitwa twoja została wysłuchana. I co ten tu Zachariasz sobie myślał? Tak chciałem się wczuć w jego wnętrze, w jego umysł. O czym ten anioł mówi? O jakiej modlitwie on mówi? Moją tu modlitwą teraz jest to, aby dożyć do końca swoich dni, aby zachować wiarę, aby jej nie stracić i aby znaleźć się potem u Ojca. To było jego tu modlitwą. A ten anioł tak mówi, że twoja modlitwa została wysłuchana. I nawet Zachariaszowi trudno było sobie przypomnieć, o jaką tu modlitwę mogło się rozchodzić. A tak mu mówi anioł, wysłuchana została modlitwa twoja i żona twoja Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. Twoja modlitwa została wysłuchana i twoja żona urodzi ci syna. To był taki błysk, jeśli chodzi o tego Zachariasza. O czym on mówi? Fakt, rzeczywiście, 20 lat temu modliliśmy się z żoną i bardzo chcieliśmy mieć to potomstwo, ale nic z tego nie wyszło. I zgodziliśmy się z tym, widocznie Bóg tak chce. A nagle po 20 latach przychodzi anioł w nadnaturalny sposób i tak mówi, Elżbieta, twoja żona urodzi ci syna. Twoja żona, ta, z którą jesteś już kilkadziesiąt lat, która już jest stara, ona ci urodzi teraz syna. To był dla niego szok, to, co mu przekazał ten anioł. Mało tego, on otrzymał takie bardzo dokładne przesłanie tego, jakie ten syn ma mieć imię, co przez tego syna się będzie działo. I w wierszu 18 czytamy, jaka była jego reakcja. Wtedy rzekł Zachariasz do anioła, po czym to poznam? Jestem bowiem stary i żona moja w podeszłym wieku. Mimo tego, że Zachariasz był zatrwożony, że był ogarnięty lękiem, to jego umysł cały czas trzeźwo pracował. No aniele, mówisz mi takie wspaniałe wieści, takie wspaniałe rzeczy, ale cóż, kiedy ja już jestem stary, już jest za późno, a moja żona już też jest stara i też już tu nie może mieć dzieci. I pyta się, po czym to poznam? Po czym to poznam? On już w swoim życiu zrezygnował z dzieci. On się zgodził z tym, no widocznie Bóg tak chce, żebyśmy byli tu bezdzietni, żeby ród mojego ojca wyginął. On po prostu się już z tym zgodził. A nagle otrzymuje takie przesłanie i wręcz trudno mu w to uwierzyć. I tak jak to czytamy potem dalej, tak mu powiedział anioł, ja jestem Bożym tu wysłannikiem. Zostałem do ciebie wysłany, aby zwiastować ci tę dobrą tu nowinę. Otóż za nie mówisz i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, kiedy się to stanie. Tak się zastanawiam, to był chyba dobry znak. Że on po prostu za nie mówił. On przestał mówić. On przestał mówić, tak mu to przekazał anioł i tak długo tu nie będziesz mówił, aż to dziecię się urodzi, aż to dziecię przyjdzie na świat. A w tym samym czasie, tak czytamy w wierszu 21, a lud oczekiwał Zachariasza i dziwili się, że tak długo przebywa w świątyni. Chciałbym jeszcze na ten werset też zwrócić naszą tu uwagę. A lud oczekiwał Zachariasza i dziwili się, że tak długo przebywa w świątyni. Lud się modlił tu na zewnątrz, ale lud też wiedział, że zwykle ta ofiara zajmowała 30 do 40 minut. A tu już półtora godziny i on tu nie wychodzi. A więc coś się musiało stać. Tutaj jest takie bardzo ważne słówko, że oni się dziwili. Oni się nie przestraszyli, tylko oni byli zdziwieni. I chciałem też to wyjaśnić, bo takie jest moje tu zrozumienie tego słowa. Oni wiedzieli, że Zachariasz był Bożym mężem. Oni znali jego bogobojne i święte życie i oni wiedzieli, że on ma łączność z Bogiem. W związku z tym oni się tylko dziwili, że on był tak długo. Oni się nie przestraszyli tym. Ale kiedy on wyszedł, to tak czytamy, że on nie mógł mówić, i poznali, że miał widzenie w świątyni, dawał im też znaki i pozostał niemym. Ci ludzie zobaczyli, bo pewnie jego twarz również była inna, oni zobaczyli, że musiało tu nastąpić jakieś nadzwyczajne zdarzenie. On również nie był w stanie do nich mówić. I w ten sposób się skończyło to jego składanie tej ofiary. I czytamy potem w wierszu 23, a gdy minęły dni jego służby, odszedł do domu swego. On jeszcze jakiś czas był, bo tak jak tu mówiłem, oni mieli tą służbę przez około Dwa tygodnie skończyła się służba i poszedł do swojego domu i przez cały czas on nie był w stanie mówić. W wierszu 24 tak czytamy. A po tych dniach Elżbieta, żona jego, poczęła. On nie mógł mówić, on się spotkał tu ze swoją żoną, ale nie był w stanie z nią tu rozmawiać. Ale ja myślę, że po tylu latach, jeżeli oni byli ze sobą 30, 40, czy może i 50 lat, to oni się rozumieli bez słów. To oni się potrafili skomunikować. I on jej był w stanie przekazać to, co usłyszał od tego anioła. I skutek tego był taki, że stało się coś ponadnaturalnego. Ja nie chcę powiedzieć nienaturalnego, ale ponad tu naturalnego, bo tak czytamy, że po tych dniach Elżbieta, żona jego, poczęła, czyli zaszła w ciążę. Ona zaszła w ciążę, mając lat może tu 70, a może nawet tu 75, albo jeszcze więcej. I czytamy w tym wierszu 24, i ukrywała się przez 5 miesięcy. Ja się tak zastanawiałem, dlaczego ona się ukrywała przez 5 miesięcy. Czy ona się wstydziła tej swojej ciąży? Ja myślę, że nie. Ja myślę, że było coś innego. Ona w swoim życiu doświadczyła bardzo wiele przykrości od innych ludzi, którzy no niby z nią tak wszystko ładnie, a za plecami tak mówili, coś z nią nie jest tak, że ona tu nie może w ciąży zajść. Widocznie Pan Bóg ją za coś skarał, widocznie ona jakieś tam grzechy popełniła. Wiemy, że ludzie, że my czasami mamy takie tendencje osądzania innych. I w związku z tym, kiedy ona w tym bardzo późnym wieku zaszła w ciążę, to ona przez 5 miesięcy się ukrywała. Ale ona w tym czasie miała społeczność z Bogiem. Ona w tym czasie się cieszyła tym, że Bóg zrobił coś szczególnego. Mówiąc, wiersz 25, tak mi uczynił Pan w dniach, kiedy wejrzał na mnie, by zdjąć ze mnie hańbę wśród ludzi. A więc ona miała pełną świadomość przez tych kilkadziesiąt lat swojego życia, że w pewnym sensie na niej jest ta hańba, bo ona tu nie mogła mieć dzieci. Ale stał się cud i zaszła w ciążę, potem już ze względu na czas bym tego tu nie czytał, bo spotkała się z Marią, Matką Pana Jezusa, kiedy jej dziecko, Jan Chrzciciel, został tu napełniony Duchem Świętym. I wiemy, że finał tej historii jest tu niesamowity. Spójrzmy na to, że ich syn, Jan Chrzciciel, syn Zachariasza i Elżbiety, tych, którzy byli uznani za takie tu małżeństwo trochę gorszej tu jakości, bo nie mają dzieci, ich syn stał się największym mężem, prorokiem Starego Testamentu, tym, który torował drogę dla Mesjasza. I w związku z tym chciałbym postawić to pytanie, czy warto im było tak długo czekać? Czy warto im było tak długo czekać, że oni na te swoje już naprawdę stare lata doświadczyli tego, że ich syn, Jan Chrzciciel, był tym głosem wołającego na puszczy. Już będę kończył. Ta historia jest wielkim wyzwaniem. Ta historia jest bardzo wielkim tu wyzwaniem, bo ona mówi o czymś bardzo szczególnym. Ona dotyka bardzo mnie i ciebie. To jest taki problem, który bardzo często wśród nas tu występuje. To jest problem, który nazwę w cudzysłowie problem niewysłuchanych modlitw. I ja nie mówię o tych takich tylko jakichś krótkich, przejściowych tu modlitwach, ale bardzo często jest tak w naszym życiu, że modlimy się o coś, że chcemy tak czegoś bardzo i nie otrzymujemy tego. Jak wtedy my reagujemy w naszym życiu? Jak my reagujemy na Boga w naszym życiu, kiedy nasze modlitwy są jakby niewysłuchane? Jak to się dzieje? Co się dzieje w naszych sercach, w naszych wnętrzach, w naszych umysłach, w naszych tu rozmowach, kiedy wydaje nam się, że Bóg nas nie chce wysłuchać, że Bóg nie chce nam czegoś dać? Ja wiem, że to jest taki bardzo wielki temat i o nim bym nie chciał tu szerzej mówić, ale w kontekście tej historii. Spójrzmy, kilkadziesiąt lat wspólnego małżeńskiego życia, bogobojnych ludzi, ludzi sprawiedliwych przed Bogiem, jeśli chodzi o zakon i brak wysłuchanej tu modlitwy. Oni czytali ten psalm, że dzieci są błogosławieństwem od Pana i oni tego nie przeżywali. Można być sfrustrowany, można nawet stracić wiarę, bo tak się dzieje u niektórych ludzi. Ale spójrzmy na to, że ich przykład nie jest jedynym przykładem. Wszyscy znamy przykład Abrahama i Sary. Bóg im błogosławił, bo oni mieli ogromny majątek, prestiż. Cóż, kiedy oni tu nie mieli dzieci? Abraham tak powiedział, i to wszystko weźmie ten mój najstarszy sługa, bo ja nie mam potomstwa. Pan Bóg im obiecał. Czekali bardzo, bardzo długo. Jak długo? Jak długo musieli czekać? Stawiam to pytanie. Spójrzmy na inny przykład, Mojżesz. Mojżesz, człowiek, który przez 40 lat był kształcony do tego, aby być przywódcą, aby być liderem, aby być królem, aby być przewodnikiem. I nagle zostaje zepchnięty zupełnie na boczny tor i przez 40 lat jest na pustyni jako pasterz owiec. I tak sobie myśli, Boże, po co ja się kształciłem? Po co mi to wszystko było? Ja teraz tu jestem przy tych owcach. I następne 40 lat musiał czekać. Pan Bóg nas słyszy. Pan Bóg słyszał i Mojżesza, Pan Bóg słyszał Zachariasza, Pan Bóg słyszał Abrahama. I jak czytamy w Bożym Słowie, a gdy nastał ten Boży czas, gdy wypełnił się Boży czas, wówczas ta prośba została spełniona. Bracia i siostry, to jest coś, do czego my powinniśmy bardziej i bardziej się przyzwyczajać. Jezus Chrystus jest naszym Królem, to co mówiłem tu na początku, a my jesteśmy uczestnikami Jego Królestwa, a my jesteśmy Jego poddanymi. Naszą rzeczą jest wypełniać Jego wolę, naszą rzeczą jest realizować Jego plan. I bracia i siostry, kiedy my składamy nasze prośby przed Bogiem, kiedy my wołamy do Boga, to nie patrzmy tylko na to, że Bóg jest wszechmocny, ale patrzmy na to, że Bóg ma swój plan, że Bóg ma swój czas dla ciebie i dla mnie. I gdy ten czas nadejdzie, wtedy i ta modlitwa, wtedy ta prośba będzie wypełniona. Ja chciałbym, żeby to było tak bardzo głęboko w naszym życiu, w naszych umysłach, w naszym sercu. Nie ja, ale niech Jego wola się stanie. Kiedy składamy te modlitwy, kiedy wołamy do Boga, pamiętajmy, Bóg jest Królem, Bóg nas słyszy, ale Bóg w swoim czasie również da nam odpowiedź. Chcielibyśmy poddać się Bogu, chcielibyśmy poddać się Jego woli i w ten sposób niech i nasza wiara wzrasta. Tak jak wiara Zachariasza i Elżbiety. Kiedy my patrzymy z perspektywy czasu, to widzimy, jak bardzo ich Bóg ubłogosławił. Ludzie, kiedy oni byli młodzi, to patrzyli na nich, nikt nic nie ma, bo oni tu nie mają dzieci. Co to za małżeństwo? Ale spójrzmy, po tych kilkudziesięciu latach ludzie zobaczyli, że owocem jej łona jest Jan Chrzciciel, jest ten, który był przewodnikiem do Chrystusa, ten, który jest głosem wołającego na puszczy. Bracia i siostry, potrzebujemy takiego zaufania do Boga. On nas poprowadzi i On w ten właściwy sposób, we właściwym czasie wypełni nasze prośby. Niech Jemu będzie za to chwała. Amen.